Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia, w każdej chwili pragniemy dziękować Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jest tak wiele, za co możemy Ci dziękować, za Twoją drogą osobę, za Twoje cenne słowo, za Ciebie jako życiodajnego ducha, za Twoją wspaniałą ekonomię. I Panie, dziękujemy Ci za Kościół. Dziękujemy za objawienie Kościoła, które darowałeś Twojemu odzyskiwaniu. Dziękujemy, że nie tylko nam to pokazałeś, ale wprowadziłeś nas do tego miejsca, gdzie możemy praktykować prawdziwe życie Kościoła, abyś mógł pozyskać takie życie Kościoła na całej ziemi, kraj po kraju, kontynent za kontynentem, aby były wypełnione życiem Kościoła, chwalebnym życiem Kościoła, które jest według Ciebie i które Cię zaspokoi i zaspokoi ludzi. Oddajemy Ci ten weekend, te 6 poselstw. Modlimy się i poświęcamy siebie ponownie Tobie. Chcemy ponownie powiedzieć, kochamy Cię tak bardzo, kochamy całym naszym sercem. Spotkaj się z nami, Panie. O, ukochany, z tymi, którzy Ciebie kochają i za Tobą podążają. Nie mamy tutaj nic w tym czasie poza Tobą i tym, co jest Twoim interesem. Panie, namaść nas. Daj nam swojego świeżego tchnienia. Tchnij w nas i tchnij przez nas. Amen. 7 tygodni temu pewna liczba braci uczestniczyła w Lipsku, w Niemczech, w copółrocznym szkoleniu dla starszych i braci niosących odpowiedzialność. Szkolenia, podczas którego w 9 poselstwach omawialiśmy temat odzyskania Kościoła. I ci z nas, którzy tam byli, nadal powinni pamiętać. Ja na pewno pamiętam. Cóż za pamiętny to był czas. W szczególności mogliśmy na nowo ujrzeć, że jedyną rzeczą w sercu naszego Boga jest Kościół. To jest celem Jego wiecznego zamysłu i tego pragnie uzyskać w tym wieku za pośrednictwem swojej ekonomii. I skoro Kościół jest wszystkim dla Boga i nie możemy tego dzisiaj omawiać, musicie w szczególności przeczytać list do Efezjan. To Kościół musi także być w naszym sercu. Oznacza to, że nic nie powinno nas zajmować poza tym, co zajmuje Jego. Niech Kościół wypełni całą naszą istotę, abyśmy żyli dla Kościoła i zgodnie z Pańską suwerennością, abyśmy umarli także za Kościół, tak jak Pan wydał samego siebie za Kościół. Oddał samego siebie. Nie ma nic więcej, co ktoś może zrobić, niż oddać siebie czemuś. Nie zatrzymał nic dla siebie, poświęcił wszystko, aby pozyskać Kościół, którego pragnie Bóg. Kościół, który On także tak bardzo kocha. I w ten weekend w bardzo pozytywnym rozumieniu będziemy kontynuować nasze rozważania w tej właśnie linii. Tak więc przechodzimy do tematu, który brzmi prawdziwe życie Kościoła. Tym razem nie chodzi jedynie o Kościół, ale o życie Kościoła. Gdy mówimy o życiu Kościoła, oczywiście mamy na myśli pewnego rodzaju praktykę. Nie jedynie Kościół w powietrzu, nie jedynie Kościół w jakiejś teorii. Ani nie mamy na myśli koncepcji na temat Kościoła, ale życie Kościoła oznacza to Kościół, który jest praktykowany, który jest widzialny. Kościół, który jest wyrażony na ziemi. Kościół, o którym jest zaświadczane wśród ludzi, a nawet przed zwierzchnościami i władzami. To jest życie Kościoła. I dzisiaj nie istnieje jedynie potrzeba odzyskania Kościoła, ale istnieje ogromna potrzeba odzyskania życia Kościoła. Tak jak Kościół uległ degradacji, diabeł przeniknął do Kościoła i wypełnił Kościół sobą, przesycając wieloma obcymi i niegodziwymi rzeczami, na które w Kościele nie ma miejsca, co sprawiło, że Kościół uległ degradacji i przekształceniu, zmieniając swoją naturę na coś innego. Czym jest to coś innego? Nazywamy to chrystianizmem. Nazywamy to chrześcijańską religią, chrześcijaństwem. Jest tam nadal coś z Chrystusa, ale zasada jest całkowicie babilońska. Jest przyozdobione złotem, jednak w środku, w kielichu, jest wypełniony wszelkiego rodzaju obrzydliwością. W ten sam sposób Pan musi odzyskać ten Kościół. Musi odzyskać ten Kościół, który jest wyrażony, ponieważ chrystianizm czy też chrześcijaństwo posiada swój własny wyraz. I nawet powiedziałbym dzisiaj, że posiada swoje życie Kościoła. Kościół katolicki posiada własne życie. Denominacje protestanckie posiadają własne życie Kościoła. Nie można powiedzieć, że nie posiadają. Posiadają pewnego rodzaju życie Kościoła. I dzisiaj nawet tak wiele tak zwanych wolnych grup, wolnych zgromadzeń chrześcijan, prawdziwych chrześcijan, kochających i poszukujących. Jednak oni posiadają swego rodzaju życie Kościoła i dzisiaj też nie brakuje tych wszystkich ruchów, ruchu Kościoła organicznego, ruchu Kościoła domowego, ruchu Kościoła opartego na małych grupach. Jest wiele rodzajów życia Kościoła. Dzisiaj, bracia i siostry, dzięki Pańskiemu miłosierdziu i przy pomocy Jego Słowa, a w szczególności przy pomocy tego planu, chcielibyśmy dokonać przeglądu, chcielibyśmy powrócić i dogłębnie przyjrzeć się temu, jakie powinno być prawdziwe życie Kościoła, a jakie nie jest prawdziwe, jakie jest fałszywe. Czym jest życie Kościoła w Bożym sercu? Wspomniałem już te różne miejsca, instytucje religijne, ale porozmawiajmy o nas samych. Co jeśli chodzi o Pańskie odzyskiwanie? Obawiam się, że tak naprawdę nawet w Pańskim odzyskiwaniu mamy wiele różnych wersji życia Kościoła. Wy macie swoją wersję w tym kraju, ja mam swoją wersję w moim regionie. Ty masz nawet swoją wersję w swojej miejscowości. To bardzo możliwe. Nie myślcie, że tak się nie stanie, że to nie może się stać. Nie, tak się działo i tak też się dzieje. Potrzebujemy zatem przyjrzeć się prawdziwej wersji, standardowej wersji, wersji prototypowej życia Kościoła. To jest ogromna potrzeba. I także, bracia i siostry, Pan błogosławił. Pańskie odzyskiwanie się rozrastało, rozprzestrzeniało bardzo w tych ostatnich latach na całej ziemi. I im bardziej życie Kościoła się rozprzestrzenia, z jednej strony się cieszymy, oddajemy Panu za to cześć, za Jego przyrost i rozprzestrzenianie się. Z drugiej jednak strony musimy powiedzieć, że pojawia się w nas ogromna obawa, że im więcej miejsca ma rozprzestrzenianie, tym więcej wersji życia Kościoła może się pojawiać z prostego powodu nieświadomości, z powodu naturalnych koncepcji, z powodu religijnych podłóż, jakie możemy mieć. Mamy niewielką wiedzę na jakiś temat, ale potem, gdy praktykujemy życie Kościoła, wynik jest inny. Mam nadzieję, że zaczynając od dzisiaj, to jest pierwsze poselstwo, że wszyscy będziemy trzeźwi. To poselstwo ma na celu być otrzeźwiającym słowem. Potrzebujemy trzeźwości umysłu, a także jasności w naszym duchu pod otwartym niebem. Rzeczy, które wszyscy z nami znamy, jednak powiem, że wszystkie te punkty w tym planie zasługują, abyśmy dokonali solidnego przeglądu i ponownie się w nie zagłębili. Innymi słowy, nikt z nas w tym pomieszczeniu nie powinien powiedzieć: ja już o tym wiem. Przyjdźmy do Słowa. Poselstwo pierwsze mówi o podstawie, o podstawach. Mówimy o podstawowych zasadach prowadzenia życia Kościoła. Pozwólcie, że wyjaśnię. Przed tym spotkaniem współpracownicy modlili się i w naszej modlitwie Pan przywiódł nam na myśl to, czym przemówił do nas niedawno w studium krystalizującym Księgi Ezechiela. W Księdze Ezechiela w 43 rozdziale pojawia się bardzo szczególne wyrażenie. Jest to prawo domu. Prawo domu, które różni się, jest w przeciwieństwie do prawa nadanego na górze Synaj. Prawa nadanego przez Boga Mojżeszowi. To prawo jest istotne, bardzo ważne i zarządza tym, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy oddawać cześć naszą więzią, relacją z Bogiem i z człowiekiem. Znajduje się w nim ogromny pierwiastek moralności w tym prawie. Ale tutaj, w Księdze Ezechiela, nie chodzi o to prawo, ale o prawo domu. Posłuchajcie, werset 11. A jeśli się zawstydzą wszystkiego, co uczynili, wtedy opisz im wygląd tego domu. Czy to nie jest dziwne? Nie wiedzie im się dobrze, ludowi Izraela. Pan nie powiedział: pokaż im prawo, pokaż im 10 przykazań. Pan raczej powiedział: pokaż im dom. Pokaż im dom. Dom powie im, co mają zrobić. Dom zarządza. Dom kieruje sposobem, w jaki żyjemy, w jaki powinniśmy być. I oczywiście, mówiąc o domu, mówimy o mieszkaniu Boga, a jego wypełnieniem jest Kościół w tym wieku. Daj im poznać wygląd domu. Prawo, które zarządza życiem Kościoła, jego układ, jego wyjście, wejścia, całego jego kształt, wszystkie jego ustawy i prawa. Zapisz to przed ich oczami, aby przestrzegali całego jego kształtu. tego wzoru i wszystkich jego ustach i je czynili. Następnie werset 12. A takie jest prawo tego domu. Na szczycie góry cały jego obszar, wszędzie dokoła ma być święty. Oto takie jest prawo tego domu. Bracia i siostry, dzisiaj przyjrzymy się na nowotestamentowe prawo Kościoła, prawo życia Kościoła, na podstawowe zasady. Później, w czwartym punkcie rzymskim, który mówi o tym, że potrzeba nam praktykować pewien kodeks. Dziwne słowo, kodeks. Duchowy kodeks, który odnosi się do duchowych reguł i zasad w Kościele. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, że Kościół ma kodeks? Konstytucja w dobrym znaczeniu tego słowa jest kodeksem na przykład Stanów Zjednoczonych. Wszystko musi być zarządzane przez ten kodeks i ten kodeks wyznacza wartość, wszystkie prawa, jakie się ustanawia. Nic nie powinno obrażać konstytucji, czy jej też łamać. To jest najwyższe prawo kraju. Podobnie, taki kodeks, czy też konstytucja jest w Kościele. I z reguły mówimy, że nauczanie apostołów jest naszym kodeksem, naszą konstytucją. Tak jest, to zgadza się. Ale dzisiaj mówimy nie tylko o czymś ogólnym. W ten weekend naszym brzemieniem jest życie Kościoła. Życie Kościoła, które praktykujemy we wszystkich miejscowościach. To życie Kościoła podobnie posiada swój kodeks. I zobaczymy to. Gdy posługujemy się słowem jak kodeks, czy też prawo, czy konstytucja, to oznacza coś bardzo, bardzo istotnego. Może nie posłużę się słowem, że jest to święte, czy też nienaruszalne. Może to zbyt mocny opis, ale z pewnością powiem, że te zasady są czymś zasadniczym, co oznacza, że są istotne, niezmiernie, fundamentalnie istotne dla naszej praktyki życia Kościoła. Wy i ja po prostu nie mamy wolności do tego, by praktykować życie Kościoła, jakiego chcecie, czy też jakie mi się podoba. Nie mamy takiego prawa. Kodeks dyktuje, co powinniśmy robić, tak jak kodeks w firmie, czy też w jakimś kraju, jakiegoś ustroju rządowego, czy też w jakimś stowarzyszeniu zawodowym. Jest pewien kodeks, który zarządza relacjami, naszymi odpowiedzialnościami, naszymi prawami, przywilejami, zobowiązaniami. Nie czynicie, co wam się podoba. Przykro mi to powiedzieć, ale zgodnie z tym, co wiem, życie Kościoła w pewnych miejscach, zdaje się, że każdy ustanawia swoje własne prawa, to jak Dziki Zachód. Szeryf ustanawia prawo, czy też kto ma największy pistolet, ustanawia prawo. Może powiecie, przesadzasz. Nie przesadzam. Nawet dzisiaj. Nie. Bracia, to jest bardzo poważna sprawa. Życie Kościoła jest radosne, przekracza naszą wyobraźnię. O, życie Kościoła jest chwalebne. Wiem, gdy mówimy, myślimy o życiu Kościoła, to myślimy o modlitwie słowem, o wzywaniu, o spotkaniach, o byciu szczęśliwym. I to jest dobre, nie ma z tym nic złego, ale nie zapominajcie, że istnieje kodeks. I jeśli nie będziemy przestrzegać kodeksu, nie będziemy w stanie radować się tymi wszystkimi rzeczami. Później będziemy mówić o tak wielu aspektach ucztowania i wspaniałych aspektach, radosnych aspektach, ale chciałbym ustanowić dzisiaj pewną podstawę, a jest nią bracia i siostry, i przez to nagranie wideo mówię nie tylko do osób w tym pomieszczeniu, ale do świętych na całej ziemi, w różnych krajach. Mówię do Ciebie dzisiaj. Sprawdźmy i zobaczmy, jakiego rodzaju życie Kościoła mamy i za jakimi podstawowymi zasadami podążamy w naszej praktyce. W oparciu o to trochę długie słowo wstępu, myślę, że możemy przejść do planu. Przeczytajmy pierwszy punkt rzymski. Musimy zobaczyć wyjątkowe podłoże jedności Bożych kościołów miejscowych i na nim stać. W początkowym okresie życia Kościoła praktykowano jeden Kościół w jednym mieście. W jednym mieście był tylko jeden Kościół. Może powiecie, już to dobrze znamy, w innym razie by nas tu nie było. Tak, dzięki za to Panu. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że nawet dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu w pewnych miejscach zdaje się, że mają kilka kościołów w jednej miejscowości. I może powiedzą, tak naprawdę jesteśmy jednym kościołem, ale nie rozmawiamy ze sobą. Co? Albo gorzej jeszcze, nienawidzimy siebie nawzajem, ale jesteśmy jednym kościołem. Mówię to ze złamanym sercem. Wiecie, prawo domu jest nienaruszalne, niezbywalne. Nie można go podważać i nie możecie poddawać go swojej mętnej interpretacji i postępować, jak wam się podoba. To wymaga śmierci naszego naturalnego człowieka. To wymaga, aby wszystkim naszym koncepcjom i uczuciom położony został kres. To jest prawo domu. I nic dziwnego, że w pewnych miejscach od lat nie są w stanie prowadzić prawdziwego kościoła w jednym mieście, praktykować jednego kościoła, jednego świadectwa Pana w jednym mieście. Raczej jest tam sytuacja bardzo koryncka. Są podzieleni na 4 czy też 5 grup. Słyszałem o podziałach wśród was, które są według zwyczaju człowieka lub też upadłego ciała. Od samego początku, bracia i siostry, to jest zasadniczą zasadą. Jeden kościół, jedno miasto, praktykowane na podłoże jedności. Jedności ducha i jedności ciała Chrystusa. Podpunkt A do kościoła Boga, który jest w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdym miejscu, który jest ich i nasz. Chciałbym wam polecić teraz książkę. Nie wiem, czy ona jest wystawiona w sklepiku, ale jej tytuł to Prawdziwy Kościół. Wspaniałe, klasyczne poselstwo wygłoszone przez brata Lee w 1990 roku. Zdaje się, w kościele w Long Beach. I te punkty, które tutaj mamy, są zebrane z tej wspaniałej książki. Musicie zdobyć tę książkę. Brat Lee omawia ten wspaniały temat prawdziwego życia Kościoła na podstawie zaledwie 9 rozdziałów z pierwszego listu do Koryntian. Ona jest po prostu fantastyczna. Musicie ją zdobyć i uważnie przestudiować. Podpunkt 1. To, że Kościół jest Kościołem Boga, odnosi się do zawartości Kościoła w jego istocie. Myślę, że mamy jasność co do tego. Podpunkt 2. Kościół w Koryncie wskazuje na miejscowość Korynt, miejsca jego istnienia, wyrazu oraz praktyki Kościoła. Taka miejscowość staje się miejscowym podłożem kościołów miejscowych, na którym każdy z nich jest budowany. Dlatego też miejscowość samorzutnie staje się podłożem Kościoła. To naprawdę nie jest nic skomplikowanego. Ci, którzy się nam sprzeciwiają, czynią z tego tak skomplikowaną sprawę. Mówię wam, Bóg jest zawsze prosty w swojej mądrości. W Bożej mądrości i roztropności Bóg jest zawsze prosty. W przeciwieństwie do upadłego i zawiłego umysłu. Kościół w Koryncie, w tym jednym miejscu, w tej jednej miejscowości, musi istnieć jako zgromadzenie. Musi tam być wyraz powszechnego ciała Chrystusa. I to musi być praktykowane przez żywych i oddychających świętych. I to miasto po prostu staje się podłożem, na którym ten miejscowy kościół jest budowany i gdzie życie kościoła może być praktykowane. Cóż skomplikowanego jest w tym? Oczywiście to jest wspaniała sprawa. Prawdziwe podłoże Kościoła. Jest też wiele prawdy tutaj ukrytej. Musimy ją studiować, ale tak naprawdę, aby zachowywać, aby strzec jedności świętych, musimy być jednym Kościołem w jednym mieście. I to jest wspaniały punkt praktykowania pańskiego odzyskowania już od ponad 90 lat. Ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołani święci, są budulcem Kościoła, jego strukturą. Bóg, trójjedyn Bóg, jest zawartością, a święci są, czyli ty i ja, są budulcem Kościoła, jego strukturą. Podpunkt 4. Zwrot ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdym miejscu, wskazuje, że list ten był i będzie czytany przez ludzi w tysiącach miejsc, we wszystkich pokoleniach. Obecnie my również jesteśmy odbiorcami tej księgi. Ci, którzy wzywają imienia Pan Jezusa Chrystusa w każdym miejscu, halleluja, obejmuje was i mnie. My jesteśmy rzeczywistymi odbiorcami listu do Koryntian. Podpunkt 5. Chrystus, który jest ich i nasz, oznacza, że Chrystus jest działem miejscowych świętych w Koryncie, a także wszystkich świętych w jakimkolwiek miejscu uczestniczących w społeczności, radowaniu się Chrystusa. Na ten temat będzie wspaniałe poselstwo na temat społeczności, do której wierny Bóg powołał wszystkich wierzących. Nie zagłębię się teraz w to. Proszę, zdobędźcie tę książkę i przeżywajcie ją i ujrzecie, czym jest prawdziwy Kościół. Podpunkt B. Apostoł potępiał podziały wśród świętych jako zastępczą władzę Chrystusa. Nie ma wymówki, wytłumaczenia dla podziału. Ani jednego. Nie interesuje mnie, co wymyślisz, co powiesz, aby usprawiedliwić to, że się odseperowujesz, oddzielasz od innych wierzących. Podziały stanowią pierwszy problem w tym liście. Tak wielu chrześcijan chce rozmawiać o jedzeniu, o cudzołóstwie, o małżeństwie. Nie, ale tutaj podziały są źródłem wszystkich problemów. Jeśli pojawi się podział wśród Bożego ludu, wszelkiego rodzaju zepsucie ma miejsce, by wejść. Musimy zatroszczyć się o to, co najważniejsze najpierw. Pańskie odzyskiwanie od samego początku polega na tym, by wyjść ze wszystkich podziałów i wrócić na podłoże jedności, lub zjednoczenia, tak jak tego pragnie Bóg. On wybrał tylko jedno miejsce, gdzie chce umieścić swoje imię. I to jest jedyne miejsce, w którym można się spotykać. I w tym miejscu nie ma miejsca dla Ciebie, dla mnie, dla naturalnego człowieka, dla naszych preferencji. Musimy przemawiać to samo, musimy być dostrojeni w tym samym umyśle, stąd też musimy być przeobrażeni, musimy być skreśleni przez krzyż, abyśmy mogli być jedno. I to jest zasadniczą zasadą w życiu Kościoła dzisiaj. Podpunkt C. Chrystus nie jest podzielony. Chrystus jest jeden, niepodzielny i niepodzielony. Jakie pytanie zadaje apostoł? Czy Chrystus jest podzielony? Naprawdę? Naprawdę myślicie, że Chrystus może być podzielony? Nie ma czegoś takiego. Jednak oni byli podzieleni. Ja jestem Pawła, ja jestem Apolosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Podpunkt D. Podziały pochodzą z upadłego ciała, są według zwyczaju człowieka. Cielesne. Nie interesuje mnie to, jakiego rodzaju duchowych wyrażeń używasz. Jeśli tworzysz podziały, znajdujesz się w upadłym ciele, jesteś cielesny. Nie ma na to miejsca, bracia i siostry. Nie ma na to miejsca. My jako starsi bracia walczyliśmy o to. I tak wielu z nas oddało swoje życie właśnie dlatego, ze względu na jedność, na to świadectwo jedności, które oddaje i otacza chwałą trójjedynego Boga. Powinniśmy być jedno, tak jak On jest jedno. Podpunkt E. Potrzebujemy zobaczyć, jak wyglądają nasze praktyki w świetle upadłego chrześcijaństwa, który wprowadza podziały i zamieszanie. Takie jest podłoże, takie jest tło. Przykro mi to powiedzieć. Nie chcemy mówić złych rzeczy, tak jakbyśmy chcieli oczerniać innych. Ale taka jest rzeczywistość. To podziały i zamieszanie. I nawet to się gloryfikuje. Niektórzy mówią, czemu powinien być tylko jeden świecznik w jednej miejscowości? Czyż nie byłoby o wiele jaśniej, gdyby było 30 świeczników w mieście? Byłoby o wiele jaśniej, byłoby więcej światła. I to brzmi dobrze, jednak to pogwałca jedność Bożego ludu. To nie nasz stan musimy podtrzymywać na pierwszym miejscu, ale naszą jedność, aby mogło przyjść Boże błogosławieństwo. Podpunkt 1. Nie uczestniczymy, ani nie powinniśmy brać udziału w katolickiej herezji, protestanckich denominacjach, ani jakichkolwiek wolnych grupach chrześcijańskich. Nie powinniśmy tego praktykować, nie dlatego, że nie lubimy braci i sióstr. Kochamy wszystkich wierzących. Na koniec poselstwa zobaczymy, że musimy być tak naprawdę ogólni względem wszystkich wierzących, aby przyjmować ich, przyjmować siebie nawzajem. Ale tutaj mówimy o pewnym systemie. Katolicyzm, denominacje, wolne grupy. Pomieszanie i podział, podpunkt 2. Jednak uznajemy i przyjmujemy poszczególnych wierzących w Chrystusa, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, którzy zostali odkupieni dzięki Jego krwi oraz odrodzeni za sprawą Ducha Świętego i którzy nie wywołują rozłamów, nie przyczyniają się do podziałów, nie dają czci bożkom, ani nie żyją w grzechu. Te cztery rzeczy stanowią jedyne podstawy, abyśmy przynajmniej tymczasowo poddawali kwarantannie tych, którzy praktykują te rzeczy, aby ustrzec Pański Kościół ze względu na zdrowie wierzących. Ci, którzy wywołują rozłamy, podziały, ci, którzy wiodą innych do oddawania czci bożkom i którzy żyją w rażącym grzechu. Podpunkt trzeci. Jesteśmy jedno ze wszystkimi wierzącymi, którzy są w Pańskim odzyskiwaniu na całym świecie. I zgodnie z zasadą Filadelfii wybieramy miłość do wszystkich braci. Kochamy wszystkich braci, nawet tych, którzy nie są w odzyskiwaniu i się z nami nie spotykają. Kochamy ich, naprawdę kochamy. Ale Pan powołał nas, abyśmy byli w Jego odzyskiwaniu. Ze względu na Jego świadectwo, aby zrealizować Jego pragnienie dzisiaj. Musimy zatem praktykować kochanie wszystkich wierzących w odzyskiwaniu, znajdujących się na całym świecie, na całej ziemi. Podpunkt 4. Nie mamy żadnego credo, formuły wyznania wiary. Mamy tylko jedną, jedyną w swoim rodzaju Biblię, właściwie przetłumaczoną i interpretowaną przez nią samą i zgodnie z nią. Myślę, że to jest także wyraźne. Podpunkt 2. Możemy przeczytać razem? Musimy ujrzeć i zachowywać jedyną w swoim rodzaju jedność powszechnego ciała Chrystusa. Teraz mówiliśmy o tym, by nie mieć podziału w miejscowości. Teraz zajmiemy się tym, co sięga dalej, o czymś wspanialszym, o tym, że jeśli chcemy praktykować nasze miejscowe życie Kościoła, musimy tak naprawdę zachowywać tę jedyną w swoim rodzaju jedność powszechnego ciała Chrystusa. Może brzmieć to dziwnie. Możesz powiedzieć, my jesteśmy w tej miejscowości i skoro jesteśmy jedno ze wszystkimi wierzącymi w tej miejscowości, to jest wszystko dobrze. Chciałbym wam powiedzieć, że prawo domu ma coś więcej do powiedzenia. Mianowicie, że to nie wystarcza. Ta miejscowość, ten Kościół powinien zachowywać jedność ze wszystkimi kościołami w ciele Chrystusa. W innym razie znajduje się w niebezpieczeństwie, że stanie się czymś sekciarskim, miejscową sektą. Ponieważ jedność nie ogranicza się jedynie do danej miejscowości. Prawdziwa jedność jest powszechna i obejmuje całe ciało. Podpunkt A. Jedyna w swoim rodzaju jedność powszechnego ciała Chrystusa jest ducha, a wierzący nie powinni jej niszczyć, lecz pilnie ją zachowywać w jednoczącej więzi pokoju. Powiem ponownie do tych miejsc, gdzie jest tak wiele spotkań stołu pańskiego, gdzie jest tak wiele kościołów miejscowych w jednym miejscu. Drodzy bracia, wiem, że to nie jest tak łatwe, by to praktykować. My wszyscy musimy coś poświęcić. Wiele rzeczy musimy poświęcić. Ale nie możemy się po prostu sugerować własną korzyścią i niszczyć tę jedność tylko po to, aby zachowywać to, co jest wasze. Niektóre spotkania zachowują jedynie was samych. To jest próba. Trudna próba. Jest nam powiedziane, abyśmy zachowywali jedność Ducha z wszelką pilnością, z cierpliwym znoszeniem. Jeśli to byłoby proste, Paweł, apostoł, nie posłużyłby się takimi słowami. Jednak ponieważ to nie jest proste, musimy się ćwiczyć, aby korzystać z bosko-ludzkich cnót i usilnie dążyć do tego, by zachowywać jedność w jednoczącej więzi pokoju. Podpunkt B. W całym wszechświecie istnieje tylko jedno ciało Chrystusa, którego zawartością jest trójjedyny Bóg. Wiemy o tym. Podpunkt 1. Jeden Duch jest esencją Jego zawartości. 2. Jeden Pan jest pierwiastkiem Jego zawartości. 3. Bóg Ojciec jest źródłem jej zawartości jako Ten, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich w trójjedności. Podpunkt C. Musimy ujrzeć i praktykować scalanie powszechnego ciała Chrystusa. Teraz przejdziemy do tej cudownej praktyki, którą Pan nam pozostawił. W ostatnich latach życia i posługi naszego brata, pośród tak wielu rzeczy, które brat nam pozostawił jako dziedzictwo, powiedziałbym, że ta praktyka jest jedną z najwspanialszych. I z trudem, trudno mi wyobrazić sobie, czym byłoby odzyskiwanie przez te ostatnie 20 lat, gdybyśmy nie mieli tej praktyki. Może byśmy tutaj nie siedzieli. Pańskie odzyskiwanie mogłoby tak naprawdę zostać podzielone na tak wiele części. Scalanie, bracia i siostry. Wszystkie miejscowe kościoły muszą się scalać. Nie tylko członek z członkiem, ale kościoły z kościołami. Podpunkt 1. Bóg scalił ciało ze sobą nawzajem. Jest to scalanie wszystkich pojedynczych członków ciała Chrystusa. Scalanie wszystkich kościołów w określonych rejonach, scalanie wszystkich współpracowników, a także scalanie wszystkich braci starszych. I powiedziałbym, im więcej, tym lepiej. Potrzebujemy nowego rodzaju życia Kościoła, który jest życiem scalania. Nie mieliśmy takiego rodzaju życia Kościoła w tamtych czasach, czego wynikiem było odizolowanie. Wiele kościołów stało się samotnymi wyspami. Widzą jedynie niektóre kościoły gdzieś tam w drodze, co parę lat. Mówią, jesteśmy kościołem miejscowym. Kościół miejscowy nie zmierza jedynie w tym kierunku, ale także w tym kierunku. Współpracownicy muszą się scalać. Jakże dogłębnie jestem wdzięczny. To jest naprawdę prawdziwe dziękczynienie. Jestem dogłębnie wdzięczny za scalanie współpracowników. Cóż za zabezpieczenie. Cóż za zbawienie. Cóż za zrównoważenie i ograniczenie. Cóż za chwała, że wszyscy współpracownicy mogą być scaleni razem. W przeciwieństwie do tego, że coś mogliby robić na własny sposób. I scalanie wszystkich starszych braci miejscowo, ale także poza miejscowo. Podpunkt 2. Takie scalanie nie ma charakteru towarzyskiego, ale jest scalaniem tego Chrystusa, którym radują się, którego doświadczają i w którym mają udział poszczególni członkowie, kościoły w danych regionach, współpracownicy i starsi. Na każdym poziomie scalanie jest drogą i sposobem. Podpunkt 3. Scalanie to służy budowaniu powszechnego ciała Chrystusa i zwieńczeniu Nowej Jerozolimy jako ostatecznego celu Bożej ekonomii zgodnie z Bożym upodobaniem. Nie mam czasu, drodzy święci, ale praktykujmy scalanie. To jest prawo. stalanie, potraktujcie to jako prawo. Trzeci punkt rzymski, przeczytajcie proszę. Musimy praktykować życie Kościoła, poddając się zwierzchnictwu Pana i równoważeniu przez ciało. Mówiąc o życiu Kościoła, jedną z pierwszych rzeczy, bracia, jako zasada, jako reguła, Paweł powiedział, postępujmy według tej samej reguły. Taki jest kodeks. To jest droga, w jakiej mamy praktykować życie Kościoła. I jedną z tych zasadniczych reguł jest to, że my wszyscy musimy poddawać się zwierzchnictwu Pana i jedynie Jego zwierzchnictwu. A po drugie, musimy być zrównoważeni przez ciało i Jego członków. To jest wspaniała, wielka zasada, reguła. Podpunkt A. Musimy uczyć się z dziejów apostolskich, z doświadczenia apostołów i starszych przedstawionego w 15 rozdziale tej księgi, aby nigdy samodzielnie nie podejmować decyzji. Nawet nasze własne decyzje. Może powiesz, to jest moja decyzja. Mam wszelkie prawa, by ją samemu podejmować. Jeśli naprawdę widzisz zwierzchnictwo Chrystusa, to nawet nie masz prawa, by podejmować własnych decyzji. Ostatecznie Pan jest głową każdego mężczyzny. Musimy poddawać się Jego zwierzchnictwu, nawet w naszych własnych decyzjach. Może powiesz, to jest tak ograniczające, nawet zniewalające. Bracia i siostry, taka jest reguła. Dla prowadzenia prawdziwego życia Kościoła taka jest reguła, gdzie Chrystus jest głową i Chrystus podejmuje decyzję za każdego. Ponadto nie powinniśmy robić sugestii innym ani dawać im instrukcji. Nikt z nas nie jest do tego uprawniony. Będę pierwszy, który podniesie rękę i powie winny. Winny. Będąc bratem starszym czy też współpracownikiem, świętym jest bardzo dogodnie przyjść do ciebie i pytać, co myślisz na ten temat. Tak naprawdę to oczekują instrukcji i że nadamy im, wskażemy kierunek. O, jakże od razu dają się nabrać. Wszyscy z nas uwielbiamy wskazywać kierunek. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest naprawdę nie powiedzieć ludziom, co mają robić. Naprawdę trudne. Ponieważ ja naprawdę wiem, co oni powinni zrobić. Byli już u tej osoby, u tamtej, a teraz przychodzą do mnie. Więc teraz myślę, że jestem im dłużny odpowiedź. Podpunkt 1. Nikt z nas nie jest Panem ani władcą, Panem żniwa. Tylko Pan Jezus jest Panem żniwa, władcą i głową ciała i musimy Go czcić, nie podejmując decyzji w samych sobie. Nasz drogi brat poświęcił wiele czasu na tej sprawie. Im więcej czytam posługę, by przygotować się do poselstwa, tym bardziej jestem obnażony, oświecony, że nie podchodzę do tej kwestii zbyt poważnie. Zbyt lekko podchodzę, migam się. Czynię to, co jest dla mnie wygodniejsze. Jednak zwierzchnictwo Chrystusa, bracia i siostry, nie jest niczym innym jak czymś absolutnym. On nie dzieli się zwierzchnictwem czasami z wami. Jako Bóg człowiek, jako otoczony chwałą Bóg człowiek, został uczyniony głową, przywódcą. On podejmuje decyzje we wszystkim, a w szczególności w odniesieniu do Jego członków. Nikt z nas powinien myśleć, że zajmujemy jakąś pozycję nad innymi i stąd mamy też jakieś prawo, by być ich głową, by wskazywać im kierunek. Możemy pomóc im, ale nasza pomoc powinna polegać na tym, by pomóc im przyjść do samej głowy, by poprowadzić ich do skontaktowania się z Chrystusem i pomóc im nauczyć się modlić. To powinniśmy czynić. Podpunkt drugi. Jeśli powiemy innym, dokąd mają się udać, nie będą oni musieli się modlić. Zamiast tego po prostu postąpią zgodnie z naszym słowem. Czynienie tego to przywłaszczanie sobie pozycji Pana i czynienie siebie Panem. To dla Pana największa zniewaga. Zakreślcie to słowo zniewaga. Jakże często, jakże bardzo wy i ja znieważyliśmy Pana. Czasami może nieumyślnie, jednak znieważyliśmy Go. Każdy musi się modlić, dopóki nie osiągnie jasności co do prowadzenia Pana. Każdy musi wejść w Pańską obecność i z Nim się kontaktować. Nadal w kościołach posiadamy bardzo silne osobowości, gdzie dana osoba staje się szefem i wszystko musi odbywać się za jej pośrednictwem, przez nią. I tak naprawdę on jest głową, nie Chrystus. Ze względu na poruszanie się Pana, ciało musi też nas równoważyć. To jest i druga strona, o spakcie horyzontalnym. Przypuśćmy, podpunkt jeden, że bracia wiodący po wielu modlitwach otrzymują wielkie brzemię o pewną sprawę. To, co powinni wówczas uczynić, to poprzez społeczność przekazać swoje brzemię świętym i poprosić ich o modlitwę. I przypomina się nam historia z wczesnych dni migracji, gdzie brat Lee zasugerował pewne miejsce, Santa Clara. Brat Elton może wie, ponieważ uczestniczył w tym, i brat Lee zasugerował taką możliwość, ale nigdy nie powiedział: ty i ty, wy udajcie się do Santa Clara. Po prostu miał z nami społeczność i wiecie co? Zero odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi w ciele. I czy nasz brat powiedział? Jak to? Jak to się dzieje, że nie odpowiadacie? Nigdy. Nigdy tak nie zrobił. On wiedział, że nie jest Panem i był równoważony przez ciało. I tak naprawdę powiedział, ciało przemówiło. Bracia, to wszystko to nie są jedynie jakieś anegdoty, historie, świadectwa. Bracia, musimy to praktykować solennie, jeśli bierzemy to na poważnie. Załóżmy, że podpunkt drugi. Z czasem święci otrzymają od Pana osobiste prowadzenie i będą mogli zgodnie z Nim się poruszać. W ten sposób nikt nie będzie indywidualistą ani buntownikiem. Powiesz, ojej, jeśli tak będzie, to po prostu pojawi się chaos. Każdy będzie podążać za Panem, Jego prowadzeniem. Domniemam, że istnieje takie ryzyko, ale każdy musi uczyć się, jak podążać za głową i jednocześnie nie stawać się kimś anarchistycznym, nieposłusznym, nieporządnym. Człowiek, który naprawdę znajduje się pod zwierzchnictwem Chrystusa, nie będzie czynił niczego, co mogłoby być czymś buntowniczym względem ciała Chrystusa. Musimy być zatem także wyzwoleni z indywidualizmu, gdy podążamy za Panem i musimy być zrównoważeni przez ciało. Czwarty punkt rzymski, przeczytajmy razem. Musimy praktykować kościołowy, duchowy kodeks, duchowe zasady i przepisy, którym jest krzyż, Chrystus jako życie, Duch Święty, zwierzchnictwo Chrystusa, ciało, ogólna postawa wobec współwierzących i Słowo Boże. Mam nadzieję, że naprawdę zaznaczycie tych siedem pozycji. zakreślicie je i zapamiętacie je. To jak lekcja obywatelska. Musicie znać prawo panujące w społeczeństwie. Musimy znać te rzeczy jako, w cudzysłowie, prawo prawdziwego życia Kościoła. I tutaj chciałbym polecić wam kolejną książkę, gdybyście ją zakupili. Myślę, że każdy powinien ją mieć w swoim posiadaniu. Jej tytuł to Krótka prezentacja Pańskiego odzyskiwania. W książce tej znajduje się wiele punktów. I pozwólcie, że powiem, jeśli jest kodeks, to ta książka jest kodeksem. Jej zakres jest szeroki. Powiedziałbym nawet obszerny. Pochodzi z 1990 roku. Pojawiła się zaraz po tym ogromnym buncie. I jak brat Lee zawsze praktykował, zawsze po buncie przyprowadza nas powrotem do kodeksu, do prawa, do zasad i przepisów, ponieważ odeszliśmy. I ta książka jest jego ostatnim kodeksem, który przychodzi mi na myśl. Proszę, zdobędźcie tę książkę, przestudiujcie ją. Podpunkt A. Ołtarz świątyni oznacza krzyż Chrystusa i stanowi centrum nie tylko zewnętrznego dziedzińca, lecz także całego terenu świątyni. Ten ołtarz symbolizujący krzyż jest w rzeczywistości centrum wszechświata. Wiecie, co jest pierwszym prawem domu? Krzyż. Ołtarz, który jest w samym środku dziedzińca, całego terenu domu Bożego. Krzyż jest w samym centrum. Pierwszą rzeczą jest krzyż, bracia i siostry, w prawdziwym życiu Kościoła. Nie interesuje mnie, co powiesz, jakie masz dobre wymówki. Nie interesują mnie one. Może powiem, Pana to nie interesuje. Pan po prostu mówi krzyż. Brat Ni mawiał symbolicznie, że przy wejściu do każdego kościoła stoi duży krzyż. Krzyż jest wejściem. Wszystko, co nie przeszło przez krzyż, nie należy do kościoła i do życia kościoła. Podpunkt 1. Jako centrum wszechświata krzyż wskazuje na wszechzawierającą śmierć Chrystusa, która włącza Boga, człowieka i wszystkie stworzenia. Śmierć na krzyżu była uwolnieniem Boga oraz położeniem kresu człowiekowi i wszystkim negatywnym rzeczom. Całe stare stworzenie musi być zakończone, aby Kościół jako nowe stworzenie mogło zostać zrodzone i zachowane. I gdzie to ma miejsce? Na krzyżu. Nowy człowiek jest stworzony na krzyżu. Staremu człowiekowi położony jest kres, jest on wyeliminowany na krzyżu. Podpunkt 2. W śmierci Chrystusa Bóg przeszedł przez śmierć w człowieku, aby się uwolnić, a człowiek umarł w Bogu, aby został mu położony kres. Śmierć Pana była jego uwolnieniem. Im więcej przechodzimy przez krzyż, tym bardziej Chrystus jako życie uwalnia się w innych. W taki sposób po prostu praktykujemy Kościół. Ci, którzy doświadczyli głębokiego działania krzyża, są tymi, którzy usługują życiem i zmartwychwstaniem. I jedynie to należy do Kościoła. I jedynie to buduje Kościół. Podpunkt 3. Krzyż rozciąga się we wszystkich kierunkach i dociera do każdego zakątka Bożej budowli. Dlatego, jeśli chcemy być w kontakcie z Bogiem i radować się bogactwami Jego domu, musimy przejść przez krzyż. Podpunkt B. Jeśli nie mamy Chrystusa jako życia, nie mamy życia Kościoła. Życie Kościoła to po prostu Chrystus jako życie urzeczywistniane przez nas w sposób zbiorowy. Zawsze mówimy w życiu Kościoła, bracie, zależy nam jedynie na życiu. Czy to pochodzi z życia? Czy jesteś w życiu? Czy na tym innym drzewie dobra i zła? To jest ceniona część naszego kodeksu. Nie interesują nas sposoby, pomysły, nawet Twoje dobre serce, Twój spryt, błyskotliwość, nawet Twoja gorliwość. Troszczymy się tylko o to, czy źródłem jest życie. Czy to jest czymś, co usłuży życiem do Kościoła? Życie, bracia i siostry, wyłania się ze śmierci, pochodzi ze śmierci. Jeśli stosujemy wobec siebie krzyż, jego ekomiernik, jak również czcimy, wywyższamy, wychwalamy i szanujemy Pana Jezusa Chrystusa, znajdujemy się na właściwej pozycji, aby doświadczyć Ducha Świętego w swoim duchu. Duch jest naszym duchowym kodeksem. Jeśli się nie wypowiadamy, nie mając wewnętrznego namaszczenia ducha, powinniśmy się zatrzymać. Wszystko w życiu Kościoła powinniśmy czynić przez ducha. Powinniśmy postępować w duchu i żyć w duchu. Jeśli duch mówi nam, byśmy się zatrzymali, powinniśmy się zatrzymać. Jeśli duch namaszczał nas, byśmy przemawiali, powinniśmy przemawiać. W taki sposób praktykujemy życie Kościoła. Podpunkt D. We wniebowstąpieniu Chrystusowi oficjalnie nadano pełne zwierzchnictwo nad całym wszechświatem. W trzecim niebie Chrystus stał się głową nad wszystkimi rzeczami dla Kościoła, a także jest On głową każdego człowieka. Omówiłem już to. Zwierzchnictwo Chrystusa. Podpunkt 1. Zwierzchnictwo nie pozwala na istnienie żadnej innej głowy lub zastępcy. Każda inna głowa jest obrazą dla Chrystusa. Podpunkt 2. Aby wiedzieć, jak postępować w Domu Bożym, musimy przede wszystkim baczyć, by nie znieważać zwierzchnictwa Chrystusa w niczym, co robimy. Podpunkt 3. Wielu braci często nieświadomie znieważa zwierzchnictwo Chrystusa, mówiąc jakiemu świętemu, co ma robić, zamiast zachęcać go, by nauczył się kontaktować z Panem. Podpunkt E. Musimy podlegać dostrajaniu, przykracaniu i ograniczaniu przez ciało Chrystusa. Z jednej strony, jako członkowie ciała, musimy pozostawać w granicach swej miary. Z drugiej strony, musimy w pełni wypełnić całą miarę naszej służby w ciele i dla ciała. Wszystko, co mówimy i robimy, musi być w ciele, przez ciało i dla ciała. Otrzymaliśmy tak wiele pomocy w latach ubiegłych w tej kwestii dotyczącej tego, że jesteśmy ograniczani, dostrajani, przykracani w ciele Chrystusa. Podpunkt F. Chrześcijanie są podzieleni, ponieważ brakuje im ducha ogólności. Mogą mówić o ciele w rozdziale 12 listu do Rzymian, ale bez rozdziału 14 listu do Rzymian nigdy nie możemy mieć życia ciała. 1. Aby praktykować życie ciała ukazane w 12 rozdziale, musimy opanować praktyczne lekcje, przyjmowanie wierzących ukazane w szczególności w 14.1 do 15.13. Pozwólcie, że powiem. To trudniejsze, niż nam się wydaje. Wszyscy mamy nasze podłoże, nasze preferencje, nasze praktyki. I gdy widzimy innego, który praktykuje całkowicie inaczej, trudno nam jest przyjąć taką osobę. Ale w życiu Kościoła powinniśmy nie tylko mieć szczególność, która wiąże się z naszą wiarą, z tym, co mamy wspólnego, czego nie możemy zmienić czy też rozwodnić. Jednak praktyki, jak zachowywanie dnia, czy też nie, czy jedzenie mięsa, czy też nie, te wszystkie sprawy, nawet jedzenie pokarmu ofiarowanego bożkom, czy też nie. Potrzebujemy zachowywać w sobie ducha ogólności. Musimy to praktykować. Co jeśli ktoś przyjdzie, usiądzie i nie posługuje się przykładem odzyskiwania? Co wtedy? Posługuje się wersją nową, międzynarodową. Bardzo by mnie korciło, żeby powiedzieć tej osobie, aby zamówił sobie darmową Biblię z Biblii dla Ameryki. Nie będzie kosztować cię to nawet grosza, więc zamów sobie. Bracia i siostry, wiecie, co mam na myśli, co chcę powiedzieć. Tak naprawdę jest możliwe w odzyskiwaniu, abyśmy stali się wąscy i nie tak ogólni w kwestii praktyki. Podpunkt 2. Taki sposób przyjmowania wymaga przeobrażenia, o którym mowa w rozdziale 12. Jeżeli pozostaniemy naturalni, nie będziemy mogli przyjmować tych, których poglądy na sprawę doktryny lub praktyki różni się od naszych. Pewien brat powiedział mi, że we wczesnych latach brat Lee podróżował i często spotykał się z grupami zielonoświątkowców. I pewnego razu udał się do Chula Vista, okolicy San Diego, i na pewnym spotkaniu zaczęli się bujać. I brat, który był z bratem Lee, patrzył na niego i chciał zobaczyć, co on zrobi. A co brat Lee zrobił? Kołysał się. Nie chodzi o to, czy się kołysać, czy nie. Chodzi o to, że to jest praktyka. A brat Lee praktykował to, by być wszystkim dla wszystkich, ale aby móc niektórych zdobyć. Podpunkt 3. Jeśli ktoś jest autentycznym wierzącym i posiada fundamentalną nowotestamentową wiarę, nie powinniśmy go wyłączać, nawet jeśli różni się od nas odnośnie do doktryny. Przeciwnie, powinniśmy go przyjmować w tym samym jednym Panu. Co jeśli posiada inne doktryny na temat pochwycenia, czy też Królestwa Tysiącletniego? To są doktryny, to nie są części naszej wspólnej wiary. Więc musimy przyjąć siebie nawzajem w Panu. To jest część kodeksu życia Kościoła. Podpunkt G. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kochaj je, sługa Twój. Ostatnią i kotwiczącą regułą, zasadą kodeksu życia Kościoła jest Pismo, Słowo Boże, nasz jedyny standard. Podpunkt 1. Pismo, Słowo Boże jest Bożym wydechem. Boże przemawianie to Boże wydychanie. Jego Słowo jest zatem duchem, czy też oddechem. Pismo jest więc ucieleśnieniem Boga, który jest duchem. 2. Dlatego Duch stanowi samą esencję, substancję Pisma, tak jak siarka stanowi niezbędną substancję przy produkcji zapałek. Musimy podtrzeć Ducha Pisma naszym duchem, by zapłonął boskim ogniem. W życiu Kościoła nie mamy tego, nie mamy tamtego. Mamy po prostu Biblię. Nawet posługa tak wiele bogatych książek, które są pośród nas. One stanowią interpretację pism i sprawiają, że możemy poznać Biblię, Słowo Boga. I to jest nasza ostatnia zasada. Myślę, że już zakończyłem. Tak, zakończyłem. Dzięki Panu. Mamy jeszcze chwilę czasu. Pomódlmy się króciutko z osobą obok nas i miejmy jakieś świadectwa. Amen. Okay.